Kiedy w minioną środę powiedziałem, że to już koniec rozważań na temat Bożej obecności, miałem nadzieję, że rozpocznę nowy temat, ale przyszła sobota i to wszystko, co nas zastało w sobotni poranek, później nasze niedzielne nabożeństwo. Cieszę się, że tak wiele osób, bo takowe SMS-y otrzymywałem w niedzielę po południu, że wiele osób, które były na nabożeństwie, dziękowały za tą uroczystość, za tą oprawę, za tą atmosferę, którą stworzyliśmy tutaj, za te wszystkie prezentacje narodowe, które mieliśmy. Choć nie mieszamy się w politykę, to wyjątkowa chwila i to wyjątkowe historyczne wydarzenie, dlatego wypadało w takim tonie powagi, a także modlitwy, wsparcia, rozważania tego, co się stało, przeżyć czas. Otrzymałem także maila od autora pieśni, którą śpiewaliśmy, Piotra Chojnackiego. Gdzieś tam na Facebooku wyczytał, że na nasze nabożeństwie postanowiliśmy tą pieśń śpiewać, a także otrzymał informację, że we wielu zborach w Polsce tą pieśń śpiewano i on mieszka obecnie w Detroit, w Stanach Zjednoczonych. Napisał mi maila, że był wzruszony, że po tylu latach, a napisał tą pieśń w 1991 roku, kiedy jeszcze był w Polsce, kiedy mieszkał w Katowicach, kiedy był liderem uwielbienia w zborze Betania w Katowicach, napisał tą pieśń, którą śpiewaliśmy w niedzielę. Polska potrzebuje Cię. Panie mój, na kolanach przynoszę cały nasz kraj. Był bardzo wdzięczny Bogu. Powiedział, śpiewajcie na nowo tą pieśń, macie pełne prawa autorskie. Także cieszę się z tego. I kiedy tak rozmyślałem w tych dniach, począwszy od niedzieli popołudnia, dużo rozmawialiśmy jeszcze z Maciejem Wilkoszem po obiedzie, też modliliśmy się. I kiedy myślałem o środowym wieczorze, powiedziałem sobie, na temat Bożej obecności nie mogę zakończyć. Jeszcze jest jedna myśl, którą muszę dopowiedzieć. Też w oparciu o przesłanie, które słyszeliśmy w niedzielę, z którego wynikały pewne wątki, pewne myśli, bardzo ważne, myślę, dla nas chrześcijan ewangelicznych, chrześcijan nas, zielonoświątkowców, nie tylko. Myślę, że wszystkich ewangelicznie wierzących chrześcijan. Dotyczy naszego podejścia do ludzi, dotyczy naszej miłości do człowieka, dotyczy tego, jak patrzymy na tych, którzy żyją wokół nas i co czujemy do nich, gdy o nich rozmyślamy. Jest to bardzo ważne i dlatego jeszcze jedno rozważanie, krótkie, w oparciu o wiele fragmentów Bożego Słowa, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest miłością. I Boża obecność, czy Bóg poprzez swoją obecność wnosi tą miłość, swoją miłość w nasze życie. I chciałbym, poruszony też Bożym Słowem, czytać te fragmenty, które mówią o tym, jak my powinniśmy miłować, jak my powinniśmy kochać, jak my powinniśmy z miłością patrzeć na ludzi. I taka refleksja, która wyłania się z tego wszystkiego, co ma miejsce dzisiaj, co słyszymy w mediach, co czytamy w gazetach, co nadaje radio. Też pisałem o tym na Facebooku dzisiaj. Abyśmy miłowali ludzi, póki są obok nas. I abyśmy doceniali ich wartość. Abyśmy szanowali tych ludzi, którzy żyją, którzy przechodzą obok nas, którzy służą razem z nami Bogu. Bo dzisiaj tak wiele dobrego mówi się o tych, którzy odeszli. Natomiast gdybyśmy wrócili do informacji, które pojawiały się w internecie, do gazet, do różnych reportaży, które czytaliśmy, do mediów, które przekazywały różne informacje, chociażby na temat prezydenta Kaczyńskiego, nie były one miłe. To nie były przekazy wyrażające szacunek. To nie były przekazy wyrażające aprobatę, miłość do lidera, do przywódcy, do prezydenta. Dzisiaj bezustannie mówi się o jego wartościach. Mówi się o tym, jakim dobrym był człowiekiem, jakim był ciepłym człowiekiem. Dzisiaj widzi się te wszystkie dobre cechy w tym człowieku, który nie był doskonały, jak każdy z nas. Tak samo był człowiekiem popełniającym wiele uchybień i błędów, ale dzisiaj widzi się tę drugą stronę, te dobre cechy. I tak zmotywowany tymi opowieściami pomyślałem sobie, jak ważne jest to, byśmy teraz za życia doceniali siebie, byśmy widzieli w bracie, w siostrze, w człowieku, w ludziach, pośród których żyjemy, te dobre cechy, te dobre wartości i też za to ich szanowali, też za to byli wdzięczni Bogu za nich. Dlatego chciałbym mówić o Bożej miłości. Ja wiem, że o Bożej miłości mówimy wiele i wiele ostatnio kazań na ten temat się przetoczyło. Nie będę mówił, czym jest miłość, czym się charakteryzuje, tylko po prostu o tym chciałbym przeczytać, co mówi Boże Słowo na temat miłości. Pierwszy list Jana, 4:7-12, oto wprowadzający tekst, a później będę mówił o tym, że miłość Boża przyszła pierwsza, że Bóg najpierw umiłował nas, umiłował ludzi, umiłował człowieka. Później chciałbym powiedzieć o tym, że ta Boża miłość wypełniła nas. I na koniec jeszcze jedna myśl. Boża miłość i współczucie dla ludzi, którzy żyją w grzechu i potrzebują zbawienia. W oparciu o Boże Słowo, o tym, co mówi Pismo Święte na ten temat. Oto Jan napisał takie słowa w pierwszym swoim liście, w 4:7. 7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas. I miłość Jego doszła w nas do doskonałości. A więc jest to taki wspaniały, myślę, bardzo nowotestamentowy przekaz myśli Jana, który mówi o umiłowaniu Boga, który umiłował nas każdego, nim myśmy Go ukochali wpierw. Jakimiś ludźmi byliśmy w tym czasie, kiedy Bóg nas już kochał, kiedy Bóg nas już miłował? Sami najlepiej wiemy. A mimo tego Bóg dał nam szansę. Bóg umiłował nas aż do momentu, kiedy zrozumieliśmy, że Boży Syn przyszedł i umarł za nasze grzechy i przebaczył nam wszystkie nasze winy. Dlatego apostoł Jan tak pięknie rozpoczął ten fragment i mówi: umiłowani, miłujmy się nawzajem. Dlaczego mamy miłować się nawzajem? Gdyż Bóg jest miłością. Gdyż On umiłował nas i gdy narodzimy się z Boga, gdy rodzimy się z Boga, także miłujemy, jak Bóg miłuje. I to jest niesamowity znak, także świadectwo naszego nowego życia, naszego narodzenia na nowo. I poprzez tą siłę nowego życia, którą mamy w sobie, musimy unicestwiać w nas te myśli, te uczucia negatywne, które wiele razy nie mają akceptacji, nie mają miłości w sobie. Wiele razy jest w nas jeszcze tyle może złości, tyle jakichś złych myśli, ale pozwólmy, aby to życie, które Bóg nam dał, dało nam tą siłę miłowania, abyśmy miłowali tak, jak Bóg nas umiłował. A więc po pierwsze widzimy, że Boża miłość przyszła pierwsza. O tym mówi nam 19 werset 4 rozdziału tegoż listu Jana. Miłujmy Boga, dlatego że Bóg pierwszy nas umiłował. Pierwszy list Jana 4:19. Miłujmy Boga, dlatego że Bóg pierwszy nas umiłował. A więc pierwszy kierunek naszej miłości idzie w kierunku naszego Pana. Miłujmy Go, bo On pierwszy nas umiłował. W liście do Rzymian jeszcze wyraźnie to możemy odczytać. Czytamy w 5 rozdziale, w wersecie 6. Bo przecież Chrystus, gdyśmy jeszcze byli zupełnie słabi, w innym tłumaczeniu grzeszni, swego czasu umarł za nas bezbożnych. Gdyśmy jeszcze byli zupełnie słabi, grzeszni, pokiereszowani złem, grzechem, nieprawością, Chrystus już umarł za nas. I 8 werset brzmi dalej tak: otóż Bóg w tym okazuje swoją miłość względem nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, sprawił, iż umarł za nas Chrystus. A więc ta miłość Boża wyszła do nas pierwsza. To On nas najpierw umiłował. I teraz, gdy przyjmujemy Boga do naszego życia, gdy Boga, który jest miłością, przyjmujemy do naszego serca, wtedy sami zaczynamy tą miłością żyć. I ta miłość zaczyna nas wypełniać. I musimy na to Bogu pozwolić. Musimy pozwolić, aby nasze emocje, nasze myśli, nasze decyzje, nasze zachowanie opanowała Boża miłość. Opanowała ta wspaniała, nieskazitelna miłość Boga, która została nam darowana. I gdy czytamy pierwszy list Jana, 4 rozdział dalej, 16 werset, czytamy takie słowa: a myśmy poznali miłość Bożą ku nam. Nie tylko poznaliśmy, ale następne słowo mówi: i zawierzyliśmy jej. Uwierzyliśmy jej. To jest tłumaczenie z Biblii Warszawsko-Praskiej. Zawierzyliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim. Miłość w nas osiągnęła pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do Jego życia w niebie. W miłości nie ma bojaźni. Doskonała miłość wyklucza bojaźń, gdyż bojaźń zawsze zakłada karę. Każdy więc, kto żyje strachem, nie jest jeszcze doskonały w miłości. Miłujmy Boga. Tu jest ten werset. Dlatego, że Bóg pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a równocześnie ma w nienawiści swego brata, to jest kłamcą. Kto nie okazuje miłości bratu, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tymczasem On nakazuje nam bardzo wyraźnie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował także i swego brata. Brat nasz nie zawsze będzie dawał nam powody do tego, by go miłować. Siostra nasza nie zawsze będzie dawała nam powody ku temu, by ją miłować. I nie chodzi tu o to, by miłować i akceptować nieprawość, by miłować zło czy grzech. Nie. Tu musimy głośno mówić i głośno wskazywać na błędy. Bóg mówi o miłości do człowieka, bo Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje człowieka. Kocha grzesznika. Kocha najbardziej podłego człowieka, który żyje na ziemi. Nienawidzi Bóg grzechu, ale pragnie zbawić grzesznika, który się w ten grzech zagmatwał. Dlatego tym bardziej my, ludzie wierzący, znając także swoje słabości, mamy odpowiedzialność miłowania się nawzajem. Ja bardzo ten temat przeżywam, temat miłości, i chcę uczyć się, chcę prosić Pana, by mnie szlifował, by te ostre kanty w moim życiu gładził, bym mógł więcej okazywać Bożej miłości, Bożego takiego szacunku, Bożego współczucia, Bożej łaski. W tym wszystkim zawarta jest Boża miłość do drugiego człowieka, do mojego brata, do mojej siostry. Może nawet dla tego, który mnie nie rozumie do końca, który może gdzieś tam jeszcze ma jakiś żal, czy ma jakąś pretensję do mnie, ja chcę go miłować, nie bacząc na jego myśli, bo tak Bóg nakazał. Mamy miłować brata, tak jak miłujemy Pana. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, też taki obszerny fragment mówi nam o tym. 13 werset. Nie powinniście się dziwić, bracia, gdy świat będzie was nienawidził. Wiemy przecież, że przeszliśmy ze śmierci do życia właśnie dlatego, że miłujemy braci. Ten zaś, kto nie miłuje, nadal trwa w śmierci. A więc w pierwszym fragmencie czytaliśmy, że ten, kto nie miłuje, tak naprawdę nie poznał Boga, nie doświadczył Boga. A tutaj dalej Jan mówi, tłumacząc zagadnienie miłości, że ten, kto nie miłuje, nadal trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. Czy trzeba fizycznie kogoś zabić, żeby być mordercą? Jan mówi, że sama nienawiść już jest aktem mordu. A więc zachęca nas, abyśmy miłowali. A wiecie przecież, że żaden morderca nie nosi w sobie zadatków życia wiecznego. To jest wiersz 15, czytam według tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Czym jest miłość? Poznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie, zatem i my również powinniśmy oddawać życie za braci. Czasami pewnych słów nie dostrzegamy. Powiem odważniej, czasami może nie mamy chęci zwrócić uwagę na niektóre słowa, bo są bardzo mocne, bo są dobitne. Zatem my również powinniśmy oddawać życie za braci. Czyż może trwać miłość Boga w człowieku, który będąc posiadaczem dóbr tego świata, zamyka swe serce na widok brata cierpiącego niedostatek? Oto jakby jedna z dziedzin. Bo oczywiście nie tylko chodzi o udzielanie dóbr doczesnych. To jest ważna dziedzina, kiedy umiemy siebie wesprzeć nawzajem. Dlatego z tak wielką radością dziękowałem w niedzielę wszystkim, którzy przynosili do kosza te wszystkie dary, żywność i tak dalej, która została rozdana, a było tego trochę. To jest jedna z dziedzin naszego życia, gdzie umiemy się dzielić, gdzie umiemy wesprzeć, nie oczekując jakby zwrotu, nie oczekując rezultatów. Powiem, też byłem zawiedziony, kiedy rozglądając się w niedzielę wielkanocną po sali, patrzyłem, czy ta dziewczyna, ta kobieta, której tutaj pomogliśmy, bo przyszła z moimi dziećmi, będzie, a tak obiecała, że będzie. Niestety jej nie było. Ale to nie zwalnia mnie, żeby znów, gdy ktoś przyjdzie, nie podać mu ręki i nie pomóc mu, nie wesprzeć go w jego niedostatku. Bo nie dajemy tego, czy nie pomagamy dlatego, żeby ktoś zasilił naszą ławkę kościelną. Dajemy dlatego, że miłujemy, widzimy kogoś, kto cierpi niedostatek, a tym bardziej o domowniku wiary, gdy widzimy brata, gdy widzimy siostrę. Dlatego myślę, że i w tej chwili, w tym momencie, kiedy Basia cierpi, jest w potrzebie wsparcia, powinniśmy przy niej być, powinniśmy ją pocieszyć, powinniśmy jej usłużyć. Dlatego kiedy tylko zadzwoniła, to wsiadłem w samochód i już byłem u niej w domu. Bo wiem, że to jest ważne, bo nie raz w takich sytuacjach byłem. I wiem, jakie to jest ważne dla tych, którzy są pogrążeni w smutku, są pogrążeni w cierpieniu. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą. Ważne są słowa. Nieprawdaż? Ważne są słowa, kiedy je wyrażamy, kiedy mówimy, że kochamy, kiedy wyrażamy to naszym językiem. Ale myślę, że bardziej głębokie, bardziej mocne jest dokonywanie czynów, miłowanie prawdą. Wtedy będziemy pewni, że trwamy w prawdzie, a nasze serce będzie w Jego obliczu spokojne. A jeśli nasze serce ma nam coś do wyrzucenia, czy do zarzucenia, jak mówi nowsze tłumaczenie, to pamiętajmy, że Bóg jest większy od naszego serca i że zna wszystko. Najmilsi, jeśli sumienie nic nam nie wyrzuca, to możemy mieć pełną ufność w Bogu. Jeśli sumienie nas nie oskarża, to jest to stwierdzenie nowsze Biblii Warszawskiej. Jeśli sumienie nas nie oskarża, to możemy mieć pełną ufność Bogu. Wówczas o cokolwiek będziemy Go prosić, otrzymamy od Niego, dlatego że zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. On zaś nakazuje nam, żebyśmy wierzyli w imię Jego Syna Jezusa i miłowali jedni drugich, tak jak On nam polecił. Każdy, kto słucha Jego nakazów, trwa w Bogu, a Bóg w nim. To zaś, że On przebywa w nas, poznajemy po działaniu Ducha, którego dał nam Bóg. W liście do Rzymian w 5 rozdziale czytamy, że Duch Święty rozlewa miłość Bożą po naszych sercach. A więc tym jednym z działań Ducha Świętego, z tych potężnych działań Ducha Świętego jest miłość. To apostoł Paweł powiedział, że wiedza przeminie, proroctwa ustaną, ale jego miłość trwa na wieki. Jest najsilniejsza, jest najmocniejsza. Dlatego miłość jest tak ważna i Duch Święty pragnie rozlewać Bożą miłość po naszych sercach. I teraz, gdy patrzymy na ten świat, na to, co dzieje się wokół nas, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Boża miłość? Jak Bóg może okazać współczucie i miłość dla tych ludzi, którzy żyją w grzechu i potrzebują zbawienia? Przez nas, przez Kościół, przez nas ludzi wierzących, przez tych, którzy poznali tą miłość i doświadczyli Bożej miłości. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 2 wersety, ten znany i ten drugi, który może mniej cytujemy w połączeniu z tym pierwszym, a powinien być on cytowany razem. Tak bowiem Bóg umiłował, ukochał świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Nie posłał, to jest ten werset 17, Bóg swego Syna na świat po to, aby świat potępił, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. A więc dzisiaj Pan Jezus nie jest po to, by potępiać. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, kiedy wypowiadamy różne ostre słowa. Takowe już pojawiły się w kontekście wydarzeń, które mają miejsce w naszym kraju. Sąd Boży, potępienie, kara, wyrok śmierci. Kiedy czytam niektóre fora, jestem załamany, że nawet w takich chwilach, w takich momentach ludzie potrafią przejawiać swoją agresję i swoją nienawiść i wyrażają swoje ohydne słowa, które zapisują anonimowo. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale mamy opis postawy naszego Pana. I myślę, że to jest nasz wzór. To jest wzór dla nas, dla Kościoła, dla ludzi, którzy Boga kochają. A Jezus obchodził, wiersz 35, 9 rozdział, obchodził wszystkie osiedla i miasta. Pan Jezus przemieszczał się między ludźmi, a ludzie i w tamtym czasie byli różni. Było wielu ludzi w miarę dobrych, w oczach własnych sprawiedliwych, takimi byli na przykład Żydzi, uczeni w piśmie, kapłani, ale także było wielu ludzi złych, chociażby takich jak Barabasz, za którym to się wstawiali przed śmiercią pańską, który był mordercą i wszczeniał rozruchy. Było wielu ludzi, pośród których Jezus chodził. I Biblia mówi, że On obchodził wszystkie osiedla i miasta, nauczając w synagogach, głosząc dobrą nowinę o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie dolegliwości. I widział tłum, widział ludzi. I teraz, jak Pan na nich patrzył? Jak Pan ich widział? Co było w jego sercu? Myślę, że to jest przesłanie dla nas. Czytamy, że litował się nad nimi, bo byli umęczeni i pozbawieni opieki jak owce, które nie mają pasterza. I myślę, że to jest postawa Kościoła, że my powinniśmy mieć wielkie współczucie, wielką miłość. Powinniśmy mieć ducha litowania się, współczucia, abyśmy widzieli naprawdę stan tych ludzi, w jakim stanie oni są. Być dla nich dobrym świadectwem. Kiedy byłem wczoraj u Edwarda, siostra Wanda opowiadała mi, jak ludzie przychodzili bezustannie i pytali, co z Edwardem, co z Edwardem. Ludzie z bloku. Jak się czuje? I wiecie dlaczego? Bo mówili, bardzo nam go brakuje. Bo to taki dobry, uczynny człowiek. pomówi, zawsze z nami mile przemówi. To jest niesamowite. Dla mnie, dla pastora, to jest wielkie świadectwo. Banda mówi, wracałem ze sklepu, bardzo źle mi się szło, bo ciśnienie mi spadło. A sąsiad podbiegł do mnie, wszystkie zakupy wziął i zaniósł mi do domu. Czy jest już Edward? Czy jest już Edward? To jest dobre świadectwo. Każdy z nas jest jeszcze nieociosany w niektórych aspektach naszego życia. Jesteśmy tego świadomi. Jestem tego ja świadomy. Jest tego świadomy Edward. Rozmawialiśmy o tym, jak Bóg musi nas zmieniać, jak Bóg musi nas kształtować, aby wyeliminować z nas jeszcze te nasze uparte, knobrne zachowania. Ale jest dobrze, kiedy my widzimy ludzi umęczonych, utrudzonych, żyjących w nieświadomości. Jesteśmy dla nich mili, uprzejmi, wyrażamy szacunek. To jest niesamowite świadectwo. Pan Jezus tak ich widział. Pan Jezus widział ludzi umęczonych, pozbawionych opieki, którzy nie mają swojego pasterza. Tym dobrym pasterzem jest nasz Pan, Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za nas, za owce Jego. Powiedział więc do uczniów swoich, żniwo jest obfite, ale jakże mało robotników. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. I myślę, że Panu chodziło o takich robotników, takich ludzi, którzy niosą Ewangelię, którzy nie tylko mają przekaz zakonu dla ludzi. Czasami wydaje mi się, że mamy taki mały nasz chrześcijański islam w niektórych kręgach chrześcijańskich, którzy dyktaturą, takim groźbą chcą głosić Ewangelię, potępiając chociażby Kościół katolicki, potępiając ludzi, którzy tam chodzą, szydząc z nich, drwiąc z nich. Wielu jest takich ewangelistów, którzy wręcz swoją agresywnością, gdyby mogli, to siłą by ich stamtąd wyciągnęli. Ale to nie siłą, to miłością. To miłością, to współczuciem. To tym politowaniem, zdjęci litością pańską, tak jak Chrystus był poruszony w swoim wnętrzu, wyrażając miłość do ludzi. Uzdrawiał ich przecież. Bezwarunkowo ich uzdrawiał. Wielu z nich nawet nigdy za nim nie poszło. Okazywał im miłość. To mnie powala, to mnie dotyka. Kiedy patrzę na 10 trędowatych, którzy przychodzą do Jezusa, tylko jeden wrócił, aby oddać mu cześć. Tylko jeden oddał mu chwałę. Pan Jezus uzdrowił ich wszystkich. To była prawdziwa miłość. To był ten fizyczny przejaw tego, co w duchu miał uczynić na krzyżu, kiedy oddał życie za każdego człowieka. I na koniec słowa naszego Pana. Przypomnienie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 43 werset i kilka poniżej. Słyszeliście, że powiedziano, miłuj bliźniego Twego, a nieprzyjaciela Twego miej w nienawiści. A ja Wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół Waszych. Módlcie się za tych, którzy Was prześladują. To Pan Jezus powiedział. Nawet tych, którzy są oprawcami, prześladują. Tych, którzy tak bardzo dręczą naszych braci chrześcijan. To widzieliśmy tu na pokazie tych naszych kochanych braci, siostry w różnych krajach, narodach tego świata, który pokazał nam pastor Wilkosz. Pan Jezus mówi, miłuj tych, którzy Ciebie prześladują. Módl się za nich. Bo to jest siła, która zmieni ich życie. To jest moc, która dokona przemiany w ich życiu. Bo 45 werset mówi dalej, w ten sposób okażecie się synami Ojca Waszego, który jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych. Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy Was miłują, to jakaż czeka Was za to nagroda? Czyż nie postępują tak samo nawet celnicy? Albo coś nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci Waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet poganie? Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest Wasz Ojciec Niebiański. A jakie doskonałości tu mowa? o miłości. Bo Ojciec w niebie to Bóg miłości. Bóg, który jest miłością. A więc chciejmy się tego uczyć. Niech w tych dniach szczególnie pozostanie nam to w pamięci, aby miłować ludzi, aby ich kochać. Aby to hasło tak popularne, wypowiedziane przez księdza Twardowskiego, naprawdę gdzieś tam było także w nas. Ono ma naprawdę przesłanie biblijne. Kochajmy, śpieszmy się kochać ludzi, bo oni tak szybko odchodzą. Dziś jesteśmy, jutro odchodzimy. Miłujmy się nawzajem, abyśmy nie musieli później tylko doceniać, widzieć to dobro w drugim człowieku, kiedy już go nie ma. Chcielibyśmy go widzieć teraz. Chcielibyśmy szanować się nawzajem. Chcielibyśmy to poselstwo nieść, przekazywać dalej. Chcielibyśmy tym poselstwem służyć. Niech to nie będzie tylko w kwestii naszego słowa, języka, jak czytaliśmy, ale niech to będzie w czynach i w prawdzie. Amen. Bóg jest miłością. I módlmy się o tych wszystkich ludzi, którzy są poruszeni na ulicach naszych miast. Ja podziwiam. Podziwiam bardzo. Dziś słyszałem w wiadomościach, że niektórzy przyjechali 500 kilometrów, żeby stać 8 godzin w Warszawie. By tam przejść, tylko to trwa moment, bo są tak wielkie tłumy, by przejść koło tych dwóch trumien, które tam zostały wystawione. Jest wielki potencjał w ludziach. Jeśli go obrócimy w stronę Boga, jeśli go obrócimy w stronę miłości Bożej, kiedy go wykorzystamy ku temu, by Bogu służyć, to wtedy wiele dobrego się może wydarzyć. Kierujmy się Bożą miłością. Powstańmy, aby się pomodlić.